Jesteśmy, przypomnę, w trzecim rozdziale tej Ewangelii. Ostatnio zakończyliśmy nasze rozważania w 8 wersecie tego rozdziału, który, przypomnę, Jezus mówi do Nikodema, odpowiadając na jego wątpliwości co do tego, że człowiek może się odrodzić na nowo, narodzić się na nowo, i mówi, czy człowiek dorosły może wejść do łona swojej matki i na nowo się narodzić. Jezus odpowiada tak. Duch gdzie chce wieje i głos jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd zmierza. Tak samo jest z każdym, kto narodził się z ducha. Wcześniej Jezus mówił o konieczności odrodzenia się, narodzenia się właśnie z wody i z ducha, które to sformułowanie mówi o odrodzeniu duchowym w sakramencie Chrztu Świętego. Nikodem nie rozumie tych słów o wolności człowieka, który przyjął Boga, który odrodził się w Bogu właśnie poprzez Bożego Ducha, i odpowiada Jezusowi w 9 wersecie w ten sposób. Apekrithe Nikodemos kai eipen autos. Odpowiedział Nikodem i powiedział eipen auto, powiedział mu: pos dynatai tauta genesthai. Jak może się to stać? To są ostatnie słowa Nikodema w tym dialogu, który od pierwszego wersetu słuchaliśmy. Ostatnie słowa. Jak może się to stać? Jest to pytanie tamtego człowieka, którego imię tłumaczymy jako, pamiętamy, Nikodemos, to zwycięski lud, więc on jest reprezentantem narodu żydowskiego, ale być może nie całego narodu, tylko właśnie tej kasty, tej grupy faryzeuszów, która odpowiadała za formację religijną narodu i za wiedzę religijną. To ci ludzie interpretowali Torę, to ci ludzie mówili, jak żyć, jak należy przestrzegać przepisów prawa, jak być po prostu w życiu szczęśliwymi. I to w tej osobie Nikodema personifikuje się cały judaizm, ten właśnie najmądrzejszy judaizm tamtego czasu. I Nikodem, a zatem judaizm, który on reprezentuje, staje tutaj w konfrontacji z rodzącym się chrześcijaństwem reprezentowanym przez Jezusa. I to jest dialog realny Jezusa z Nikodemem, ale jednocześnie ten tekst oczywiście powstawał później. Nie było jego zapisu, nagrania, tak jak ja tutaj nagrywam to, co mówię, tylko ten tekst był formułowany przez kilkadziesiąt lat i zanim przyjął tą formę ostateczną, to poszczególne pokolenia wspólnoty janowej, wspólnoty tej wczesnochrześcijańskiej, wpisywały w ten tekst również swoje własne doświadczenie wiary. Dobierały takie słowa, takie spojrzenie na to, co w tym dialogu z Nikodemem było, aby przekazać pewną prawdę, pewne doświadczenie religijne własnego życia. Więc jest tutaj dialog pierwotnego chrześcijaństwa, tej wspólnoty janowej, z judaizmem synagogalnym w tym najwyższym poziomie, mianowicie z ruchem faryzejskim. I ten ruch faryzejski, reprezentowany przez Nikodema, pyta: pos dynatai tauta genestra, jak to się może stać? Jak to się może stać? Jezus przekazuje przesłanie religijne o konieczności odrodzenia, o wolności człowieka, o działaniu Ducha Świętego w życiu człowieka, i ten człowiek, który reprezentuje najwyższy akademicki poziom judaizmu tamtego czasu, pyta tego człowieka, prostego człowieka z Galilei, jak to się może stać. I nic dziwnego, że Jezus w ten sposób odpowiada. Apekritche Jezus kai eipen auto. Odpowiada Jezus i mówi do niego: Sy ei ho didaskalos tu Israel, ty jesteś nauczycielem Izraela, kai tauta u gynoskeis i tego nie wiesz? Ty jesteś nauczycielem Izraela i tego nie wiesz, jest nauczycielem Izraela, jest właśnie z tej najwyższej półki i jeżeli ktokolwiek miał wiedzieć, to właśnie ci ludzie, którzy mieli wykształcenie religijne, powinni zrozumieć to, co niesie chrześcijaństwo, powinni najlepiej uchwycić, kim jest Jezus, bo oni znali Stary Testament. Jezus, tożsamość Jezusa ukazywała się na, właśnie na planie Starego Testamentu. Kiedy my dzisiaj interpretujemy Ewangelie, które czytamy, to słuchamy tych ech starotestamentowych, zapowiedzi prorockich Starego Testamentu i w ich kontekście próbujemy tą tożsamość rozumieć. Więc nikt tak dobrze nie znał Starego Testamentu jak faryzeusze. Więc jeżeli pomimo tego, że widzieli na pewno w Jezusie wypełnienie proroctw mesjańskich Starego Testamentu, to nie przyjmowali go. Więc czy to jest kwestia niewiedzy, czy to jest kwestia braku dobrej woli, zamknięcia się na to nowum, które Jezus przynosi. Historia Nikodema, pamiętajmy, nie kończy się tutaj. To on przyjdzie później, chyba 19 rozdział Ewangelii według świętego Jana, aby poprosić Piłata wraz z Józefem z Arymatei o ciało Jezusa, i aby to ciało pochować. Więc Nikodem ostatecznie staje się uczniem Jezusa. Tam go zobaczymy ostatni raz. I więcej w Ewangelii już się nie będzie pojawiał. Ale on przechodzi pewną drogę poznania, drogę uwalniania się być może od swoich przedrozumień związanych z judaizmem, drogę chodzenia za Jezusem i próby zrozumienia Jezusa. Na tym etapie ten człowiek jest nauczycielem Izraela, jest tym człowiekiem z najwyższej półki, a jednak tego nie rozumie. I to pytanie Jezusa jest pytaniem jak najbardziej zasadnym. W tym pytaniu pojawia się czasownik genesthai. W pytaniu Nikodema wcześniej, jak to się stanie. A Jezus odpowiadając używa w tym swoim pytaniu: Ty jesteś nauczycielem Izraela i tego nie wiesz. Pojawia się na to wiesz, czasownik grecki ginoskeis. I w języku greckim mamy dwa czasowniki, które mówią o wiedzy, posiadanej wiedzy. I te czasowniki są używane przez autorów świadomie. Jeden to jest ten, który użyty został tutaj, czasownik ginosko, a drugi to jest czasownik oida. I tutaj pojawia się ten pierwszy. Pierwszy, ginosko, oznacza wiedzę taką, którą człowiek zdobywa z książek, stąd, że ktoś mu powie o czymś, że zobaczy. Taką wiedzę ogólną, ogólnie dostępną. Więc Jezus mówi, ty tego nie wiesz, to znaczy powinieneś z tego normalnego swojego wykształcenia, obserwacji, no wiedzieć to. I to zdziwienie jest tym większe. I Jezus mówi tak. Amen, amen, lego soi, choti, ho oidamen. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to, co widzimy, lalumen, przekazujemy, mówimy, kai ho heorakamen, martirumen. I to, co dostrzegliśmy, zobaczyliśmy, dajemy świadectwo. Kai ten martyruian hemon u lambanete. A naszego świadectwa nie przyjmujecie. To jest długie zdanie, spróbujmy je rozłożyć na jakieś mniejsze kawałki treściowe. Zaprawdę, zaprawdę. Więc to, co Jezus teraz mówi, amen, amen, to jest takie nauczanie uroczyste. Jest to pewne orzeczenie dogmatyczne, bardzo ważne, które judaizm synagogalny, faryzeusze powinni przyjąć od chrześcijaństwa, a Nikodem powinien przyjąć tutaj na pierwszym miejscu od Jezusa. Zaprawdę, zaprawdę mówię ci, że ho oidamen, i tutaj jest ten drugi czasownik określający wiedzieć. Przedtem był ginosko, to rozumienie, poznanie naturalne z czegoś, z książek, stąd, stamtąd. Jest drugi czasownik, czasownik oida, który rozumie, który oznacza takie rozumienie, które pochodzi z doświadczenia. To jest wiedza głębsza. Ja mam pewność, dlatego że doświadczyłem to, że sam to przeżyłem. Nie jest to tylko wiedza teoretyczna z książek czy z opowiadania od kogoś, ale jest to moje doświadczenie graniczące z pewnością, wiedza pewna. Więc zaprawdę mówię ci, że to mówimy, to, że to wiemy, to co wiemy, mówimy. To, co wiemy. Wiemy, oidamen, skąd? Z naszego doświadczenia. My to przeżyliśmy. My tego doświadczyliśmy. I Jezus mówi tutaj w liczbie mnogiej. Do Nikodema zwraca się w dalszym ciągu soi, w liczbie pojedynczej. Mówię tobie, ale on mówi tutaj, my wiemy, czy jest to taka forma, która nazywa się po łacinie pluralis majestaticus, tak jak ktoś mówi my, żeby podkreślić swoją godność, swoją wartość, raczej nie. Raczej chodzi o tą właśnie reprezentatywność, że Jezus może mówić tutaj w imieniu swoim i być może swoich uczniów, ale pamiętajmy, że jest to początek nauczania Jezusa, że ci uczniowie jeszcze wielkiej wiedzy nie mają, że oni się uczą. Piotr będzie wykazywał ogromną ignorancję jeszcze przez całą Ewangelię, aż do rozdziału ostatniego, 21. On się będzie w sposób dosyć krnąbrny uczył. Ci uczniowie, którzy zostali przez Jezusa powołani, którzy szli za Nim, często nie rozumieli Go, odchodzili od Niego. Więc tutaj można przypuszczać, że nie chodzi tak bardzo o uczniów, ale w tym oidamen, w tej liczbie mnogiej wiemy, jest ta wiedza pewna wspólnoty janowej, tego pierwotnego kościoła, który dialoguje z synagogą, dialoguje z judaizmem, dialoguje z faryzeuszami. My mamy wiedzę pewną, dlatego że ta wiedza wynika z doświadczenia naszego. My to przeżyliśmy. Jest to czym się dzielimy, to jest wiara przeżyta. Nie wyuczona z książek, ale przeżyta. I chodzi o to, żeby nasza wiara też taka była. Że jeżeli dzielimy się wiarą z innymi, to dzielimy się z tym, co przeżyliśmy z innymi, przeżyliśmy sami, a nie tym, co mogliśmy wyczytać z książek. To by było za mało. Więc to, co wiemy, czego doświadczyliśmy, czego doświadczamy, lalumen, jest tutaj czasownik laleo, który ma taką semantykę, że mówi o używaniu aparatu mowy, wydawaniu dźwięku, przekazie słownym bez akcentowania treści. Tutaj w tym samym zdaniu wcześniej Jezus mówił amen, amen, lego, też mówię. Ten czasownik też oznacza mówię, ale to mówienie tutaj już jakby dotyczy treści pewnych, przekazu pewnych treści. Zaprawdę powiadam, mówię, w sensie przekazuję treść. Natomiast ten drugi czasownik, w tym samym zdaniu, jest użyty czasownik synonimiczny, różny od tego czasownika lego, mianowicie czasownik laleo. Też mówię, ale mówię w sensie wydaje dźwięk, przekazuje. I chodzi o to, że Jezus mówi, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, to przekazujemy, ale w sensie takim fonetycznym, że to nie są nasze wymysły. Lalumen w sensie, jakbyśmy odtwarzali z magnetofonu. To jest przekaz tego, co zostało nam dane, jakoś wlane. Ta wiedza, to jest wiedza pewna, nie zakłócona tym, jak ona może być zdeformowana przez moją percepcję. Więc my tylko po prostu przekazujemy, odtwarzamy. Więc to lalumen można by mówić, że odtwarzamy to, co jest pewne, to, co wiemy, tą, tą pewną wiedzę, którą mamy. Kai ho heorakamen martyrumen. I to, co widzieliśmy, zobaczyliśmy, o tym świadczymy. To jest synonimiczne, paralelne stwierdzenie do tego, co było przed chwilą. Mówimy to, co wiemy i przekazujemy to, co widzieliśmy. Dajemy świadectwo o tym, co widzieliśmy. I ten czasownik tutaj w tej drugiej części, heorakamen, jest w takiej formie perfektum. I ta forma mówi o tym, że to poznanie już się wcześniej zaczęło. Zostaliśmy czymś dotknięci mocno i mamy to w sobie i to ciągle w nas trwa. To doświadczenie wiary, doświadczenie poznania nie było takim, a że raz się przydarzyło, drugi raz się przydarzyło gdzieś tam jeszcze i ja teraz na tej podstawie od czasu do czasu mi taka pewność przychodzi, żeby tą wiarę moją umacniać. Nie. Myśmy zobaczyli, w sensie doświadczyliśmy i to doświadczenie ciągle trwa. Więc to widzenie to jest wręcz pewność doświadczenia, tak jak przed chwilą było to wiemy, oidamen, tak samo. Więc doświadczyliśmy, mamy to i teraz dlatego o tym świadczymy. To dlatego możemy świadczyć, że dawać świadectwo, że doświadczyliśmy. I to jest ta wyższość doświadczenia chrześcijańskiego, wyższość wiary chrześcijańskiej nad judaizmem. Tam w tym sposobie wiary, którą reprezentuje Nikodem, nie jest kładziony akcent na doświadczenie własne Boga, spotkanie Go, tylko na pewną wiedzę, pewne procedury przekazywane z pokolenia na pokolenie, znajomość prawa religijnego. Tutaj natomiast w chrześcijaństwie chodzi o doświadczenie Boga. Tylko ten, kto ma pewność własnego doświadczenia wiary, tylko ten, kto zobaczył i jest pewien, bo ten obraz ciągle w nim trwa, może dawać świadectwo prawdziwe, mocne świadectwo. Więc tutaj takie przesłanie mamy. Kai ten martyrian hemon u lambanete. I wielkie rozczarowanie Jezusa i kościoła janowego, pierwotnego kościoła, w stosunku do judaizmu synagogalnego i wy tego nie przyjmujecie, tego świadectwa nie przyjmujecie. Jak to jest? Jak to jest? Wiecie to, przekazujemy wam świadectwo i wy tego świadectwa naszego, hemon, naszego, więc Jezus mówi w swoim imieniu, ale także Kościół pierwotny tutaj przemawia, nie przyjmujecie. I czasownik lambano tutaj występuje w czasie teraźniejszym, mówiący o tym, że to nie jest tylko jednorazowe jakieś tam działanie, że ktoś się z kimś podzielił i ten ktoś nie przyjął. To jest pewien ciągły proces. Dajemy świadectwo, dzielimy się z wami tą wiarą, mamy bardzo mocne doświadczenie, są cuda, są znaki, a wy i tak tego świadectwa nie przyjmujecie. Skąd ta zatwardziałość w was? Dlaczego tak jest? I to jest polemika rodzącego się kościoła, rodzącego się chrześcijaństwa z religią Starego Testamentu, z judaizmem synagogalnym, ale z tej najwyższej półki, z judaizmem faryzejskim. I ostatnie już zdanie. Eita epigeia eipon hymin. Jeżeli o tych rzeczach ziemskich powiedziałem wam, czy powiedzieliśmy też, może to być przetłumaczone, taka gra słów, kai u pisteuete i nie wierzycie, pos ean eipo, co będzie, jeżeli powiedziałbym, hemin ta epurania episteuete. Jak uwierzycie, jeżeli powiedziałbym o sprawach niebieskich, tych dotyczących nieba? Skoro nie wierzycie w te znaki, które macie tak na co dzień, kiedy przekładamy wam to na kawę na ławę, po ludzku, macie świadectwo, na sposób ziemski wam to przekazujemy, to jak możecie uwierzyć w te prawdy wyższe, religijne, dotyczące odrodzenia człowieka? Pamiętajmy, ten dialog ciągle tego dotyczy wewnętrznego odrodzenia człowieka, nawrócenia na wiarę tak naprawdę w Jezusa. Jeżeli tych ludzkich rzeczy nie przyjmujecie, nie rozumiecie, a nie rozumiecie dlatego, że nie przyjmujecie, że jesteście zamknięci, to jak będziecie zdolni do tego, żeby rzeczywiście o tych sprawach wielkich, niebieskich rozmawiać, przyjąć je? Nie będziecie zdolni, bo nie radzicie sobie z tymi sprawami podstawowymi. To jest dialog bardzo mocny, bardzo taki konkretny. To nie są jakieś eufemizmy, które by były taką zachętą, no słuchajcie, no dobrze by było i tak dalej. To są mocne słowa, to jest bardzo mocna konfrontacja i to jest również jakieś wezwanie dla nas na dzisiaj. Jezus chce nas w jakiś sposób wybudzać z naszego uśpienia, aby przypomnieć nam o tej roli naszej jako ludzi wierzących, że skoro mamy doświadczenie Boga, to jesteśmy wezwani do tego, aby o Nim dawać świadectwo, a przede wszystkim jest to wezwanie do tego, żeby ugruntowywać w sobie tą pewność wiary, z którego świadectwo może wypływać. Te dwa ostatnie wersety, mianowicie 11 i 12, które teraz czytałem, to są takie wersety pomostowe, bridge section to się nazywa. I one jakby sfinalizowały ten dialog Jezusa z Nikodemem i łączą teraz się z tym kontekstem uprzednim i z tym, co będzie powiedziane teraz właśnie. I teraz będzie mowa o tym wywyższeniu Syna Człowieczego, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, to o czym przed chwilą mówiłem. I będzie tutaj wezwanie do tego, aby przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, Jego jako Syna Człowieczego. Więc nie jest to tylko taka teoretyczna mowa wyjaśniająca stan rzeczy, ale za tym świadectwem idzie konkretne wezwanie do wiary. Konkretne wezwanie tych ludzi do wiary. Biblia jest księgą wiary przede wszystkim, jest księgą świadectwa, jest księgą wezwania tych, którzy słuchają, którzy ją słuchają i czytają, do wiary. I to wezwanie dzisiaj płynie do nas. Amen. Dziękuję bardzo.